Na początek prezydenckie weto dla pigułki dzień po i rządowy plan B. Potem wyznania Polaka walczącego na Ukrainie. Będzie też przedświąteczny szczyt na dworcach i zwiastuny wiosny na Polanie Chochołowskiej w Tatrach. To są fakty o drugiej. Mamy plan B. To reakcja resortu zdrowia na prezydenckie weto dla ustawy o wolnym dostępie do tabletek dzień po. Zgodnie z zapowiedziami Andrzej Duda nie podpisał przepisów znoszących recepty na tabletki antykoncepcji awaryjnej. Co zamiast tego proponuje rząd? O tym Tomasz Skory.
Ten, jak go nazywa minister Izabela Leszczyna, plan B to zamiast zniesienia recept, upoważnienie do ich wystawiania poza lekarzami także farmaceutów, czyli wprowadzenie na tabletki Ella-One tak zwanych recept farmaceutycznych.
Jeśli nie chcemy, żeby kobiety, młode dziewczyny zachodziły w niechcianą ciążę, to zróbmy wszystko, żeby tabletka była jak najlepiej dostępna. Mamy przygotowane rozporządzenie, ta tabletka będzie dostępna.
Zapowiada minister zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze ani uchwalone, ani nawet ujawnione. Według Izabela Leszczyny tabletki dzień po mają być w ten sposób dostępne od 1 maja.
Dajcie nam broń, by powstrzymać ataki Rosjan, albo Ukraina zwiększy uderzenia na rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej i inne cele strategiczne. Tak powiedział w wywiadzie dla Washington Post prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Potwierdził, że administracja Stanów Zjednoczonych nie jest zadowolona z ataków na rosyjskie rafinerie. Zełenski dodał, że choć Ukrainie udało się ustabilizować sytuację na froncie, bez dodatkowych dostaw amunicji będzie zmuszona do cofania się, by skrócić linię frontu i nie pozwolić Rosjanom dojść do dużych miast. W rosyjskim wojsku żołnierzy dzieli się na mniej przydatnych i bardziej przydatnych. W momencie szturmu na pierwszą falę wysyła się tych najmniej przydatnych, mówił w RMF FM Piotr Mitkiewicz, który zaciągnął się do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy i walczy tam od niemal 2 lat.
Przejęliście radiostację i usłyszał pan.
Tak, wyszliście baranów.
Czyli?
Pierwszą falę beznadziejnie uzbrojoną, tam po 4 magazynki mieli tylko. 4 magazynki to jest 3 minuty walki.
I oni idą
4 magazynki się używa, żeby się wycofać, a nie żeby iść szturmować. I oni idą, nie wiem czemu idą, ale idą.
No dobrze, a po co to Rosjanom?
Rosjanom to po to, że na drugiej linii stoi już świetnie wyszkolone wojsko z dobrymi celownikami, z dobrą bronią, która w ten sposób namierza Ukraińców, ich pozycje, no bo żeby strzelić, musi się chociaż na sekundę wystawić głowę z okopu.
Całą rozmowę Roberta Mazurka mamy na naszej stronie rmf24.pl. Dziś Wielka Sobota, jutro Wielkanoc. Na dworcach kolejowych w Polsce coraz większy ruch.
Długa podróż przed państwem?
5,5 godziny.
Jaki jest plan na te święta?
Chcę odpocząć przede wszystkim.
Ja jedę do rodziców, mój chłopak jest pierwszy raz na świętach w Polsce, więc to nasze pierwsze święta w Polsce.
Pierwsze takie święta razem?
Pierwsze święta razem, tak.
I z jaką nadzieją?
Dobre jedzenie, dobre tradycje.
Żurek będzie.
Na dworcu centralnym w Warszawie był stołeczny reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A na słynnej Polanie Chochołowskiej w Tatrach znów kwitną krokusy. I jak co roku znów pełno turystów podziwiających te fioletowe zwiastuny wiosny.
Od 3 lat się tutaj wybierałam i nareszcie spełniłam marzenie, także jestem naprawdę przeszczęśliwa.
Siedzenie i po prostu patrzenie na krokusy, rozkoszowanie się pogodą, po prostu jest cudownie.
Fioletowo jest. Jest czym wzrok cieszyć.
Czyli warto było przyjść?
Oczywiście.
Zatem wyjechaliśmy gdzieś w 5 do 6.
4 godziny spania, ale warto było.
Specjalnie dla krokusów takie poświęcenie.
Oczywiście. A?
Z turystami podziwiającymi krokusy rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Zdjęcia przepięknych kwiatów zobaczcie koniecznie na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Goszczący na wielkanocnych stołach żur ma wiele wariacji. Jest wpisany na ministerialną listę produktów tradycyjnych w kategorii gotowe dania i potrawy, między innymi w województwie kujawsko-pomorskim. O żurze kujawskim opowiada nam Dorota Kalinowska, etnograf z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Żur należy do zup kwaskowych, tak zwanych kwaśnych, które nie były zaliczane do tak zwanych polewek, bo polewką określamy każdą inną zupę, jeśli nie jest konkretna, typu barszcz, żur, rosół, kapuśniak. Żur ma swoje miejsce. Natomiast jak dawno, od jak dawna ten żur występuje na terenach Polski, trudno powiedzieć. Jest to bardzo prosta rzecz, no bo zakwas istnieje no, prawie 5000 lat. I myślę, że ile regionów, ile rodzin, ile kucharzy, ile gospodyń, tyle żurków.
A co wiemy o żurze kujawskim, bo jesteśmy na Kujawach?
Tak. Tutaj u nas żur, już jak Kolberg pisał, czyli jest to połowa XIX wieku, twierdził, że żur to była częsta potrawa, często jedzona. I rzeczywiście był jadany na śniadania, na kolacje. I dowody na to w czasie wywiadów były zbierane przez etnografów do dzisiejszego dnia, potwierdzające obecność żuru w naszej kuchni całorocznej. Bo żur jest taką potrawą, która właśnie była spożywana przez cały rok. Wcześniejsze żury, takie te XIX-wieczne, były zakwas na żur, był przygotowywany z mąki żytniej razowej. W wieku XX robi się ten zakwas z mąki żytniej pytlowej już, ale dorzuca się skórkę rasowego chleba, żeby lepiej ten zakwas powstał. Tak.
Jak długo się czeka?
Kilka dni po przyrządzeniu tego zakwasu, czyli zalaniu mąki ciepłą wodą w temperaturze około 50 stopni, to jest mniej więcej 250 gram mąki na litr wody. I to w ciepłym miejscu musi stać przez kilka dni i co jakiś czas mieszając. U nas były tak zwane żurowniki, czyli gliniane dzbanuszki, garnuszki, no takie właśnie litrowe powiedzmy, z dzióbkiem i w którym wkładana była do tego właśnie zakwasu montewka, tak zwany firlołek, różnie to się nazywa, i co jakiś czas, tam co kilka godzin, 2-3 razy na dobę gospodyni ten zakwas mieszała. To wszystko było przykryte białą płócienną szmateczką. I no, myślę, że zimą on trochę dłużej kisł, bo pewno potrzebował ze 2 dni więcej, bo musi być odpowiednia temperatura. I jak po otworzeniu i po wąchaniu poczuje się taki ten zapach charakterystyczny, to znaczy, że zakwas jest dobry. Dobry zakwas może stać 2 tygodnie, tydzień. Także z tego jednego zarobu gospodyni codziennie mogła przyrządzać ten żurek, czy na śniadanie, czy na obiad, czy nawet na kolację.
On był jedzony dawniej dzień w dzień. Na śniadanie?
Tak. Właśnie to jest charakterystyczne, że ten żur był spożywany codziennie, z tym, że niektórzy twierdzili, że latem nie smakuje, czyli był jedzony tak, no powiedzmy, do maja i potem od września czy października.
A dlaczego latem nie smakował?
Chyba po prostu temperatura, ciepło. Poza tym wytężone prace polowe, które potrzebowały gospodarze no, dobrego jedzenia, solidniejszego, żeby mieć siłę. Chociaż no, żur też jest węglowodanowy wysoko, więc dawał tą siłę. Ale jakoś twierdzili, że nie smakuje. Natomiast byli też tacy, to jeszcze kilkanaście lat temu sama się z tym spotkałam, w rozmowie z informatorką o kuchni ludowej Kujaw, która powiedziała, że jej tata uważa, że jeżeli na śniadanie nie ma żuru, to znaczy nie ma śniadania.
Ten żur jakby się wpisał oczywiście w tradycję kulinarną Kujaw, a my jesteśmy w tym okresie wielkanocnym. On też miał wielkie, wielkie znaczenie, prawda? Jak gdyby ta Wielkanoc wokół tego żuru, można tak powiedzieć, się kręciła.
Tak, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że ten żur można podzielić na żur postny i żur codzienny i żur świąteczny. Rzut postny, no to czyli ten, który był jedzony w dni postne, w piątki, w Wielkim Poście, i to był żurek, rzut przygotowywany w bardzo prosty sposób. Po prostu na wodę wrzącą wlewało się ten zakwas. Po zagotowaniu dodawało się oleju i jedzony był z chlebem albo z ziemniakami. I był jedzony z tymi ziemniakami albo ugotowanymi przed zalaniem kwasu, albo ugotowanymi oddzielnie i potem tłuczonymi, na przykład, czy dobieranymi, jak to się mówiło. Takie żurki w niepostne dni, w pozostałe, to były gotowane na słonince, na skórkach, na kiełbasce. No był już taki bardziej aromatyczny.
Różne wariacje mamy na temat żurku na Kujawach.
Żurku to tak, tak. I z tego, co orientuję się, to jest tak w całej Polsce. Każdy region ma swoje wersje żurku, nazwy na to. Niektórzy to nazywają zalewajką. Tutaj na Kujawach jeszcze jest coś takiego. Ta zupa nazywa się żur, żurek lub biały barszcz. Tutaj pamiętam z Włocławka w latach 70., 80. Był na jednej uliczce pan, który miał warzywniak. Można było u niego kupić wspaniały zakwas.
Przez niego robiony, przez niego, tak?
Tak, czy przez jego żonę. No, w tej chwili pojawiło się dużo miejsc, gdzie można ten żur kupić, jakieś prywatne przetwórnie. Piekarnie mają zakwas, takie prywatne, gdzie można kupić właśnie buteleczkę tego żuru. Są osoby, które sobie w domu same ten zakwas szykują i potem raczej rozdają znowuż, no bo to dużo do tego wychodzi. Korzystam też przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu taki żur na białej kiełbasce musi być gotowany. Bo właśnie ten żur wielkanocny to dawniej był szykowany na wywarze po gotowaniu szynki. To był zapach, no, którego my dzisiaj nie znamy, bo nikt w domu tej szynki już nie wędzi, nie pekluje, prawda, nie piecze. I tego wywaru nie ma i przeszło się na robienie żuru czy żurku właśnie na białej kiełbasce, tak. I oczywiście i to w jednych domach ten żur jest czysty, a w innych zaprawiany śmietanką.
Z Dorotą Kalinowską z Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Pietrzak.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.